Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Gościem dzisiejszego wydania audycji Pisma i Znaki jest pan Paweł Kusiak, filozof polityki, politolog z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam panią i witam państwa serdecznie.
Dzisiaj będziemy mówić o polityce, która jest, może być lub powinna być zawodem i lub powołaniem. Postacią, do której poglądów będziemy się odnosić, choć nie tylko, jest Max Weber. O nim za chwilę. Na dobry początek naszej rozmowy cytat z eseju tegoż właśnie Maxa Webera. Podstawowym doświadczeniem wszelkiej historii jest to, że końcowy rezultat działania politycznego często jest nieadekwatny w stosunku do jego pierwotnego sensu. Ten cytat brzmi w ten sposób, że właściwie moglibyśmy zakończyć rozmowę, która się dopiero rozpoczęła, ale nie tak szybko. My sobie kilka rzeczy wyjaśnimy. Jak to jest? Dlaczego tak gorzko, a i nawet nieco zaczepnie? Oczywiście fragment, to jest cytat z Maxa Webera. Działania polityczne, efekty nieadekwatne do pierwotnego sensu. Dlaczego?
Ja pozwolę sobie tutaj dodać, że to jest właśnie cytat z tego słynnego eseju Maxa Webera pod tytułem Polityka jako zawód i powołanie, który on w roku 1919, czyli na rok przed swoją śmiercią, można powiedzieć po swojej nieudanej aktywności politycznej w Republice Weimarskiej napisał, ale nie doszukiwałbym się w przytoczonych przez panią słowach zawalowanego wyrazu frustracji z własnych niepowodzeń, a raczej chęć wyrażenia pewnej prawdy, to znaczy prawdy, która lepiej widoczna jest w kontekście tego, co jest dalej napisane, czyli tego, że polityk decydujący się na aktywność publiczną, którą Weber rozumie jako dążenie do zdobywania i sprawowania władzy w państwie, które jest instytucją, która posiada monopol na przymus, użycie przemocy wobec człowieka, ale jedyną legalną instytucją, która ma taką władzę. Niestety rzeczywistość jest tak skomplikowana, że polityk niezależnie od tego, jakimi motywami się kieruje, o czym pewnie będziemy za chwilę mówić, nie wie, jak zakończą się jego działania. Tutaj moglibyśmy wykroczyć poza Webera i zacząć się zastanawiać nad samą naturą rzeczywistości, ale my chyba to te słowa są do dzisiaj aktualne, że w zasadzie w przypadku zaangażowania w bardzo skomplikowane procesy społeczne, które nie do końca rozumiemy. Dodajmy jeszcze ten problem czarnych łabędzi, czyli tych wydarzeń nieprzewidzianych, które wpływają na rzeczywistość, no to nie jesteśmy w stanie, kierując się nawet najlepszymi pobudkami, będąc dobrze przygotowanym do tego, czym się zajmujemy, przewidzieć, jaki będzie końcowy rezultat tego, co robimy. Rzeczywiście brzmi to frustrująco.
Rzeczywiście, tak jak pan wspominał, nie jest to obraz człowieka, który odniósł porażkę, który jest zawiedziony swoimi inicjatywami oraz aktywnościami. Raczej jest to przypomnienie, może nawet apel, nie tylko do polityków, którzy są aktywni w dziedzinie sfery publicznej, społecznej, ale także to apel do każdego z nas. Należy zachować czujność, baczenie, ponieważ każde moje działanie, każdy czyn, każde słowo ma swój skutek i często właśnie tu bywa ogromna rozbieżność między moim zamierzeniem, między moją intencją, a tym, co się dokonało. Niekoniecznie jest to wynikiem jakiejś nieudolności z mojej strony.
To jeszcze ja bym dodał do tego, co pani powiedziała, nawet jakie to jest apel do tego, żebyśmy byli pokorni wobec świata. Tutaj mi się Pascal przypomina, prawda, i to, że jesteśmy tylko tym takim źdźbłem w wielkim świecie. Ale wracając do Webera, kiedy on rozważa problem etyki przekonań i etyki odpowiedzialności, czyli tej etyki, która powinna poprzedzać działania polityczne, no to on niejako w tym kontekście to pokazuje, w kontekście tej niepewności co do końcowego rezultatu. To znaczy, przypomnijmy, polityk, który kieruje się w swojej działalności etyką przekonań, to jest taki polityk, który uważa, że jeśli będzie żył i działał zgodnie z wyznawanymi przez siebie wartościami, to niezależnie od tego, że po drodze będą się działy może nawet rzeczy złe, to finalnie go doprowadzi do dobrych rezultatów. A polityk, który kieruje się etyką odpowiedzialności, ta postawa była Weberowi bliższa. To jest ktoś, kto stara się racjonalnie prognozować konsekwencje swoich działań, ale jest świadom, że nie zawsze może to zrobić i kieruje się tym i jednocześnie rozumie, że realizując swoje cele może sam znaleźć się w sytuacji moralnie dwuznacznej, może będzie musiał dokonywać kompromisów etycznych z samym sobą w imię tej odpowiedzialności tego celu głównego. I to są takie typy idealne. Oczywiście Weber zaznacza, że one się splatają ze sobą. To nie jest tak, że są tylko politycy kierujący się etyką przekonania, etyką odpowiedzialności, to już ja dodaję, tylko pewnie w różnych obszarach swojej aktywności, w różnych okresach swojej aktywności to się zmienia i u każdego z nas jestem przekonany. W życiu codziennym również ta etyka przekonań i etyka odpowiedzialności się przeplata co do różnych, w różnych sytuacjach, ale warto pamiętać o tym, że to końcowy rezultat naszych działań i tak zawsze jest niepewny.
Max Weber wskazuje też na napięcie między celem a środkami, których użyjemy do osiągnięcia tegoż celu. Wiąże się to z etyką przekonań i etyką odpowiedzialności. I chyba w kontekście także tej przemocy, która czasem wydaje się być jedynym środkiem bądź czasem niepokojąco dopuszczalnym, by w dziedzinie polityki osiągnąć określony cel. Tutaj chyba byśmy ją bardzo związali z etyką przekonań, która bywa niebezpieczna, powiedziałabym, ponieważ etyka przekonań w indywidualnej historii danej osoby może stać się bardzo ekspansywna, wręcz niszcząca czy niszczycielska wobec społeczeństwa i społeczności.
Jeżeli myślimy o etyce przekonań, to myślę, że w pierwszej kolejności nasuwa nam się obraz czy to fanatyków religijnych, czy to fanatyków totalitarnych, czy to różnych zmieniaczy świata, tak powiem kolokwialnie, którzy nie licząc się z dobrem ludzi w imię jakiegoś ideału, starali się przekształcać otaczającą rzeczywistość ze wszelkimi tego konsekwencjami, które zwykle były krwawe i pełne przemocy. I to widzimy w pierwszej kolejności. I teraz, żeby trochę obronić tą postawę, to znaczy, no nie, że w tym wypadku nie bronić oczywiście przemocy, tylko chodzi mi o to, że Weber zauważa, jedyna przewaga takiego polityka jest taka, że on może powiedzieć, że działa zgodnie ze swoimi przekonaniami. To znaczy, że on wewnętrznie nie wpada w moralne rozterki. No oczywiście co nam po tym, prawda, skoro zginiemy w międzyczasie, a etyka odpowiedzialności w mojej ocenie również jest dużo lepszą postawą z tym, że ona ma pewną pułapkę. A co jeśli po drodze musimy dokonać zgniłego kompromisu? Jeżeli po drodze musimy w realiach państwa demokratycznego szczególnie wyjaśnić, dlaczego to zrobiliście, tak? Nie chciałbym może odnosić się do jakichś takich konkretnych przykładów z naszej rzeczywistości codziennej, bo nie taki charakter ma ta audycja, ale na pewno każdy z nas mógłby spokojnie poszukać programu partii politycznej, która zdobyła władzę w ostatnich 20 latach i znaleźć w niej zapisy, których nie zrealizowała albo zrealizowała wręcz zupełnie odwrotne zapisy. I jakby ci politycy to tłumaczyli? Tłumaczyliby to właśnie, pewnie nie wprost używając Webera, ale mniej więcej, że odwoływali się do etyki odpowiedzialności, tak, że w imię innego dobra musieli zrezygnować z tego, bo była koalicja, bo były naciski zewnętrzne, czy to innych państw, czy to instytucji, do których Polska przynależy, więc ta etyka odpowiedzialności na poziomie takiej dyskusji akademickiej, ona się wydaje oczywiście dużo lepsza, bo chroni nas przed okrucieństwem totalitarnego, fanatycznego myślenia, ale z drugiej strony wtrąca nas w taki relatywizm moralny. To w pewnym momencie już nie wiemy, co jest dobre, a co złe i czy ten polityk rzeczywiście działa w imię odpowiedzialności, czy tylko nam mówi, że działa w imię odpowiedzialności, a tak naprawdę nie realizuje naszych interesów długofalowych. No to jest wielki problem, który jest bardzo aktualny. Był i w Republice Weimarskiej czasu Webera i jest dzisiaj i przypuszczam, że będzie jeszcze długo i myślę, że był nawet w starożytnej Grecji aktualny, choć w innym wymiarze.
Te pytania o cel moich działań i o to, czy w tych moich działaniach uwzględniam tylko siebie, moje intencje, czy też przyszłość drugiego, to zawsze będzie aktualne i jednocześnie, gdy mówimy o etyce odpowiedzialności, to zawsze naprzeciwko siebie mamy takie lustro weryfikacji działań własnych. W przypadku etyki przekonań również, ale tutaj na pierwszym miejscu jest jednak moje własne odbicie to lustrzane. Ta weryfikacja więc polega nie tyle na tym, czy innym moje działanie przyniesie korzyść, ale przede wszystkim, czy mnie samemu przyniesie to korzyść.
No, idealne byłoby pewnie łączenie tego wszystkiego, czyli najfajniej by było, i to też Weber zauważa, realizować etykę przekonań, czyli żyć zgodnie ze swoimi wyznawanymi wartościami, realizować je w życiu społecznym i do tego te wartości jeszcze byłyby tak efektywne, że przynosiłyby szczęście ludzkości, prawda? No, ale wydaje się to niemożliwe. No, tutaj Weber mówi o bolszewikach. W czasie jego życia miała miejsce rewolucja w Rosji i jakby mógł zobaczyć praktykę realizacji tych ideałów, no tam było na początku takie przekonanie, które, że z jednej strony jakby żyjemy w zgodzie ze swoimi ideałami, a jeszcze one są naukowe, ich realizacja spowoduje, że ludzie będą szczęśliwi, no ale sam tutaj Weber w tym eseju chociażby nie tylko zauważa, że to jest bardzo uproszczone rozumienie, a na historia, którą my już znamy, siedząc na ramionach olbrzymów, tak, parafrazując Chestertona, czyli jesteśmy mądrzejsi o te 100 lat, no to widzimy, że to tak wcale się nie stało, no bo finalnie ten system, przynajmniej w tej postaci rosyjskiej, radzieckiej, nie był efektywny i upadł. To byłby idealny świat, w którym właśnie ta etyka przekonań pozwala nam żyć jak uważamy i jeszcze to jest dobre życie. No, zwykle tak niestety nie jest, no i tu przychodzi na pomoc etyka odpowiedzialności i życie w tym permanentnym dylemacie. I mi się tak szczególnie podoba to, co on sygnalizuje, no że w ogóle ta aktywność polityczna z założenia nacechowana jest, no niestety, może tym razem ja sobie pozwolę na cytat, jeśli pani pozwoli.
Proszę bardzo.
I to jest, jeśli ktoś szuka zbawienia duszy i ratunku dla innych dusz, nie robi tego na drodze polityki, która ma zupełnie inne zadania. Jej zadania dają się rozwiązywać tylko przy użyciu przemocy. Geniusz czy demon polityki żyje z Bogiem miłości, a także z Bogiem chrześcijańskim w jego kościelnej postaci, w wewnętrznym napięciu, które w każdej chwili może eksplodować jako konflikt nie do rozstrzygnięcia. To jest smutny cytat, bo on jakby sugeruje, że nie będziemy dobrymi ludźmi, jeśli zdecydujemy się poświęcić się jak sprawom publicznym, no bo to przecież jest w sprzeczności z takimi ideami obywatelskości, prawda, że wszyscy się angażujemy w życie społeczne dla dobra wspólnego. Może Weber to trochę nawet tutaj przesadził, ale z tego też prawda taka, że po prostu w życiu społecznym, szczególnie tych rozwiniętych społeczeństw, to już widział Weber, a dzisiaj to jest jeszcze na jeszcze wyższym poziomie, kiedy jest tyle skomplikowanych zależności, kiedy sprzeczności między grupami społecznymi są niesamowicie głębokie w różnych obszarach i na poziomie międzynarodowym, nie tylko narodowym już, i nie możemy liczyć na to, że świat naprawimy. Możemy dążyć do jego poprawy, może powinniśmy to robić, ale też nie powinniśmy wierzyć, że zbawimy innych ludzi tylko dlatego, że jesteśmy aktywni politycznie. No, smutna to konstatacja.
Pisma i znaki. Pisma i znaki.
Osiąganie dobrych celów bywa związane ze zgodą na użycie moralnie wątpliwych środków. To należy przyjąć, to trzeba brać pod uwagę, wchodząc w każdego rodzaju relacje, także w tej dziedzinie aktywności politycznej, gdy po drugiej stronie zawsze jest jakiś inny czy jacyś inni. Pytanie, w którym momencie należy się wycofać? No bo jeżeli ktoś nie chce zapisać się na kartach historii jako tyran, złoczyńca, w pewnym momencie musi się cofnąć i powiedzieć sobie, tyle mnie w tych działaniach, czas na spojrzenie wokół siebie. Co po mnie pozostanie? Czym się zapiszę?
Jak ktoś odpowiedź na jakieś pytanie rozpoczyna od słów, to było bardzo dobre pytanie, to tak naprawdę daje sygnał, że nie zna odpowiedzi i próbuje zyskać na czasie i ja to teraz robię. Bo to pytanie, które pani zadała, jest nawet nie tyle dobre, ale ważne. I myślę, że szczególnie ważne w kontekście tego miejsca, w czasoprzestrzeni, w którym my teraz jesteśmy. Ja myślę tutaj o kontekście, czy to no przede wszystkim wojny na Ukrainie, której przed kilkoma dniami miała miejsce pierwsza rocznica. No właśnie, mamy w historii, znamy z historii przypadki władców nieomalże absolutnych, którzy w pewnym momencie z tej władzy rezygnowali, oddając ją czy to osobie wskazanej przez siebie, czy poddając to pod demokratyczny wybór. Bardzo trudno przywódcy dostrzec ten moment i im bardziej przywódca jest wyizolowany od otoczenia, a to jest proces naturalny w autorytaryzmach, totalitaryzmach, tym trudniej mu jest ocenić rzeczywistość. Pokazuję tutaj w tym eseju, który stanowi punkt wyjścia do naszej rozmowy, może tego aspektu tak dużo nie ma, ale to Weber również stworzył te słynne trzy typy legitymizacji władzy, czyli legitymizację tradycjonalistyczną, tradycyjną, czyli to przede wszystkim legitymizacja odwołująca się do narodów dziedzicznych dynastii panujących, charyzmatyczną, czyli ze względu na indywidualne cechy jednostkowe ktoś zdobywa władzę i daje poczucie bezpieczeństwa i inspiruje innych, no i władzę racjonalną, legalną, czyli wybór demokratyczny. Myślę, że w dzisiejszych czasach najczęściej mamy mieszankę tego racjonalnego z tym charyzmatycznym, ale i w ten sposób mogę powiedzieć, że ratuje nas demokracja, no bo demokracja ma wbudowane mechanizmy kadencyjności na przykład, które powodują, że przed tym dylematem się aż tak często nie staje, że ktoś sprawuje tak długo władzę, że nie potrafi z niej zrezygnować. Ale jeżeli doszło do sytuacji, gdzie ktoś sprawuje władzę bardzo długo, bardzo jest ona wokół niego skonsolidowana i on jest elementem, sam w sobie jest elementem gwarantującym stabilność systemu, czyli samo jego otoczenie nie chce, żeby on zmarł. Tu mi przed oczami się jawi chociażby figura Bryżniewa, bardzo długo tak podtrzymywanego, tak przynajmniej historycy twierdzą. I takich przecież historii mamy dużo więcej na świecie. Więc odpowiadając wprost na pani pytanie, to wymaga niesamowitej wielkości. Rezygnacja ze skonsolidowanej władzy autorytarnej i oddanie jej nawet swojemu własnemu środowisku politycznemu.
Rozpoczęliśmy naszą rozmowę od cytatu z eseju Maxa Webera Polityka jako zawód i powołanie. Cytat ten był skłaniający nas do refleksji nad tym, co warto, a co można. Pod koniec tekstu Max Weber pisze coś, co trochę światła, trochę nadziei, trochę optymizmu nam rzuca na całą dziedzinę aktywności politycznej, niełatwej, pełnej napięć, pełnej nieraz sprzeczności. Nawiązuje do takich słów. Nie bylibyśmy świadkami wielu działań, w tym wielu zmian, to już ja dodaję, gdyby, i tu cytat, na świecie nie sięgano wciąż po niemożliwe. Dotychczas mówiliśmy tylko o tym, co możliwe, co jest faktem, czego jesteśmy świadkami na przestrzeni dziejów. A tutaj ten Weber, tak wydaje się mocno stojący na ziemi, oceniający krytycznie, mówi, sięgajmy wciąż po niemożliwe.
Tak, przekraczajmy samych siebie. Wielka cecha człowieczeństwa, prawda? Ta możliwość tej transgresji, przekroczenia samego siebie i to jest chyba optymistyczne właśnie w tej naszej rozmowie pokazującej ten dramat polityki, tragizm polityki. To jest chyba piękna wiara naukowca, który wierzy, że dzięki rozumowi ludzkiemu, dzięki zrozumieniu człowieczeństwa, no bo przecież Weber był no tą metodę rozumiejącą, hermeneutykę promował, przeciwstawiał się pozytywizmowi w tym w naukach społecznych. On jakby wierzył, że w pewnym momencie może nauczymy się, odkryjemy czynnik, który pozwoli nam, to się dopowiadam oczywiście, bo tego w słowach tutaj wprost nie ma, może moglibyśmy zmienić człowieka i świat w takim kierunku, który spowoduje, że te dylematy moralne, które dzisiaj wynikają, które wynikały w czasach Webera i dzisiaj są w mojej ocenie w 100% aktualne, a nawet jeszcze bardziej jaskrawe, przestaną być czynnikami najpierw istotnymi, a później może znikną.
Czy znikną? Takie działania z pewnością mogłyby się przyczynić do tego, że te liczne napięcia w świecie polityki i relacji międzyludzkich nie byłyby tak uciążliwe, bo bierzemy tutaj wypadkową doświadczeń przeszłości i takiego niepełnego utopii czy marzycielstwa, ale jednak powiedziałabym odważnego spoglądania w przyszłość.
Tak, ja się pod tym, co pani powiedziała, podpisuję, bo przecież pomimo wszystkich dramatów nas otaczających, no to nie żyjemy chyba w świetle wiedzy, którą posiadamy w jakichś najgorszych czasach, bo pewnie ludzie z wielu epok by się z nami bez zastanowienia zamienili.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Gościem tego wydania audycji Pisma i Znaki był pan Paweł Kusiak, filozof polityki, politolog z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Dziękuję.
Dziękuję pani, a państwu życzę miłego wieczoru. Do widzenia.